Sporo dawano im do kieszeni, teraz dostaną po kieszeni. Byli SBC do końca roku stracą emerytalne przywileje. Nasz dziennikarz poda fakty liczbowe. Znikają ostatnie bariery na Bałtyku przed rosyjsko-niemiecką gazrurą omijającą Polskę. Kredyt hipoteczny, mniej hipotetyczny. Kolejny bank obniżył marże. O konkretach w faktach ekonomicznych. Dezupekizacja staje się faktem. Prawie 6 tysięcy byłych funkcjonariuszy SB dostało już decyzję o zmniejszeniu ich emerytur. Za niespełna 2 miesiące zacznie działać ustawa likwidująca przywileje emerytalne dawnych SB-ków. W studiu w Warszawie czeka Konrad Wiasecki. Konradzie, jak bardzo oficerowie PRL-owskich służb dostają po kieszeni?
No, dla niektórych to operacja bardzo bolesna. Ci, którzy przepracowali całe życie w służbie bezpieczeństwa, tracą czasami ponad połowę dotychczasowych świadczeń. Ich emerytury na przykład z 3 czy 4 tysięcy zostają zredukowane do 1000-1500 zł. Proces wyszukiwania tych, którzy stracą przywileje, wciąż trwa. Zajmując się nim IPN sprawdził już ponad 150 tysięcy nazwisk i
35 tysięcy osób to są te osoby, które według informacji przygotowanych przez Instytut Pamięci Narodowej pełniły służbę w organach bezpieczeństwa państwa.
Do tych 35 tysięcy dojdzie jeszcze kilka następnych. Wedle dzisiejszych szacunków operacja odbierania przywilejów obejmie więc w sumie około 40 tysięcy osób. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, a Trybunał Konstytucyjny nie zakwestionuje przepisów ustawy, w najbliższych tygodniach wszystkie one otrzymają decyzję weryfikacyjną i od 1 stycznia będą żyły na poziomie porównywalnym z większością polskich emerytów.
Wiceszef resortu finansów Jacek Kapica i minister Michał Boni otrzymali ochronę BOR-u. Jak dowiedziała się nieoficjalnie Polska Agencja Prasowa, ma to związek z pracami nad ustawą hazardową. Członkowie rządu pod ochroną BOR-u, a ustawa nadal w lesie. A oto dolnośląskie echa afery hazardowej. Grupa radnych żąda dymisji Jarosława Harłampowicza z funkcji wiceprzewodniczącego Sejmiku Wojewódzkiego we Wrocławiu. 3 lata temu kampanię wyborczą tego polityka Platformy Obywatelskiej sponsorował Ryszard Sobiesiak, biznesmen z branży hazardowej. Z radnymi rozmawiała Barbara Zielińska.
Radni klubu Dolny Śląsk 21 twierdzą, że Harłampowicz powinien zachować się tak samo jak poseł Chlebowski. Usunąć z życia politycznego, bo jakiekolwiek kontakty z Ryszardem Sobiesiakiem są moralnie dwuznaczne, mówił mi Patryk Wild.
Chodzi mi o sytuację obecną. Pan Sobiesiak udowodnił swoim zachowaniem, że również późniejszym, że jest osobą, która stara się wywierać pozaustawowy, pozaprawny wpływ na przedstawicieli władzy. I w stosunku do tego pana, pan Harłampowicz ma jakiś dług wdzięczności. To nie jest sytuacja zdrowa i chcielibyśmy tą sytuację przerwać.
Jarosław Harłampowicz z kolei twierdzi, że opozycyjni radni z sejmiku nie przedstawili mu żadnych oficjalnych zarzutów i dopóki ich nie pozna, nie ma zamiaru sam podawać się do dymisji. Wniosek o jego odwołanie ma być głosowany pod koniec miesiąca.
Napad na bank w Górze Kalwarii na Mazowszu. Zamaskowany mężczyzna steroryzował kasjerów bronią, skradł pieniądze i uciekł. Trwa obława. Władze Izraela zwolniły statek Frankop, którym dowodzi polski kapitan. Jednostkę, która przemycała nielegalnie broń, zatrzymała wczoraj izraelska marynarka wojenna. Izraelskie służby utrzymują, że Polak nie wiedział, co przewozi. Kapitan i załoga po przesłuchaniu zostali zwolnieni. Zdaniem Jacka Olejnika z polskiej ambasady w Tel Awiwie, to nie pierwszy taki incydent w tym rejonie świata.
Miesiąc temu była podobna sytuacja ze statkiem niemieckim i tam też odnaleziono podobny ładunek i też załoga i kapitan po prostu zupełnie nie wiedzieli, co przewożą. Zostało to załoga. Oni to wzięli na pokład, dokumenty były w porządku, więc przewozili, nieświadomi, co tam w środku jest.
Armia izraelska w opublikowanym komunikacie napisała, że broń ze statku, który płynął z Iranu do Syrii, miała dotrzeć do libańskiego Hezbollahu. Sama organizacja temu zaprzeczyła. Z kolei izraelska prasa twierdzi, że ambasady i konsulaty Izraela otrzymały instrukcje, by wykorzystać zatrzymanie statku do wywarcia presji na Iran. Resort dyplomacji w Jerozolimie wystosował w tej sprawie specjalny dokument do swoich placówek. Rząd w Sztokholmie zgodził się na budowę gazociągu północnego przez szwedzką strefę ekonomiczną na Bałtyku. Szwedzkie media zapowiadają, że dziś podobną decyzję ma też wydać rząd Finlandii. Wcześniej zgodziła się na to Dania. Po zgodzie Finów inwestycja nie byłaby już blokowana. Gazociągiem ma płynąć rosyjski gaz do Niemiec. Kryzys sięgnął gwiazd. Zapożyczają się i wyprzedają co mogą. Teraz po okazyjnej cenie można kupić za oceanem luksusową rezydencję znanej osoby.
Eddie Murphy początkowo liczył, że swoją luksusową rezydencję sprzeda za 30 milionów dolarów, ale teraz oferuje 50% rabat, bo nie pojawił się ani jeden chętny. Nicolas Cage sprzedał już zamek w Bawarii. W połowie listopada na licytację trafią jego domy w Nowym Orleanie, Los Angeles i Las Vegas. Szacuje się, że warte są 3 miliony dolarów, ale eksperci od nieruchomości uważają, że taka suma w czasach kryzysu jest raczej nieosiągalna. Żeby nie było tylko, że problemy mają sami panowie, Whitney Houston chce sprzedać dom w New Jersey. Za swoją rezydencję chciała prawie 6 milionów dolarów, ale zweryfikowała swoje żądania. Teraz kosztuje 2,5 miliona dolarów. Miejsce historyczne. W 1992 roku wzięła tam ślub z Bobby Brownem.
Przypomniał Paweł Żuchowski. Kolejny bank obniżył właśnie marże hipoteczne. W RMF FM Fakty Ekonomiczne w studio Krzysztof Berenda. Krzysztofie, ile banków już to zrobiło? Jak duża była to obniżka?
Na razie na obniżenie opłat za kredyty hipoteczne zdecydowały się 3 działające w Polsce banki. Obniżki nie są ogromne, raptem 0,3%, ale przy przeciętnym kredycie daje to 50 zł oszczędności miesięcznie, a w skali całego kredytu nawet kilkanaście tysięcy złotych. Gorsze wiadomości dla kredytobiorców płyną za to z rynku walut. Drożeje frank szwajcarski. Teraz kosztuje 2,82 zł. Drożeje także euro do 4,26 zł i dolar do 2,87 zł. Rośnie za to warszawska giełda, indeks WIG20 zyskuje prawie 1%. Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych zbadało, kim właściwie jest przeciętny inwestor grający na giełdzie. Zazwyczaj to mężczyzna w wieku od 26 do 35 lat, a do tego dobrze wykształcony, chociaż bez większego doświadczenia, bo na giełdzie gra nie dłużej niż 5 lat. Co, jak mówi Michał Masłowski ze Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych, przekłada się na brak doświadczenia.
Przeciętny inwestor na przykład nie pamięta hossy internetowej. O hossie i krachu 94 roku nawet nie wspominam.
I dlatego giełdowi gracze na inwestowaniu głównie ostatnio tracili. Ma 101 lat i właśnie założyła sobie w banku konto internetowe. To pani Rosalia z Opola. Bankowcy z początku nie uwierzyli, ale potem szybko pomogli i sami przyjechali do jej domu z dokumentami. W ramach uznania sprezentowali jej 101 róż, dali prestiżowe konto i zwolnili z wszelkich prowizji. Żeby jeszcze banki traktowały tak wszystkich klientów, to byłby prawdziwy cud.
Fakty ekonomiczne przygotowali dziennikarze Gazety Wyborczej i RMF FM.